Laudetur Jezus Chrystus. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Tu rozgłośnia Radia Watykańskiego. Dwunastego grudnia wita Państwa ksiądz Tadeusz Cieślak. Za chwilę relacja z południowego spotkania papieża z wiernymi. Będziemy mówić także o rozpoczętym w Rzymie Sympozjum Europejskiej Młodzieży Akademickiej. Natomiast kolejny odcinek cyklu Kino Wehikuł Ludzkich Tęsknot poświęcimy ekspresjonizmowi niemieckiemu. Rozpocznijmy od adwentowej refleksji poetyckiej. Przed mikrofonem ksiądz Jerzy Szymik.
Msza święta o godzinie 6 rano. Szpital. Nie mogę ruszyć nogą ani połową ciała. Za godzinę operacja. Właśnie wtedy przyszła ta chwila, kiedy to nie potrzebujemy ani dowodów, ani pieśni, ani śmierci, żeby wierzyć. Bowiem Ewangelia, którą czytałem sobie i kilku pacjentom, była taka. Jezus przyszedł nad Jezioro Galilejskie. Wszedł na górę i tam siedział. I przyszły do Niego tłumy, mając ze sobą chromych, i położyli ich u nóg Jego, a On ich uzdrowił. Tłumy zdumiewały się, widząc, że chromi chodzą. W czasie czytania parę razy odebrało mi głos. Czułem się, jakby Jezus dotykał moich włosów i czoła. Chciałem też zdjąć sandały, ale ponieważ byłem chromy, nie było to możliwe. Ale też wiedziałem, że nie trzeba, że Jezus przed chwilą zdjął swoje. Byłem dlań ziemią świętą.
Przechodzimy do aktualności watykańskich.
Bliską radość Bożego Narodzenia przywołał papież, odmawiając z pielgrzymami Anioł Pański.
Questa stessa gioia.
Do przeżycia przedsmaku tej samej radości zachęca nas dzisiejsza trzecia niedziela Adwentu, która nazywana jest
Gaudete.
Prośmy dziewicę oczekującą, aby wszyscy chrześcijanie i wszyscy ludzie dobrej woli żywo pragnęli spotkania z Panem, który jest już blisko.
Choć do Bożego Narodzenia jeszcze 2 tygodnie, na placu świętego Piotra już dziś zabrzmiały kolędy. Przy budowanej jeszcze szopce oraz ubranej już choince licznie zebrały się dzieci. Papież pobłogosławił przyniesione przez nie figurki Dzieciątka Jezus, które w noc Bożego Narodzenia złożone zostaną w żłóbkach.
Piccolo grande.
Czy to mały, czy wielki, prosty, czy wyszukany, żłóbek w sposób bliski, jakże wymowny przedstawia Boże Narodzenie. Stał się on elementem naszej kultury i sztuki, a przede wszystkim znakiem wiary w Boga, który w Betlejem zamieszkał pośród nas.
Jan Paweł II nawiązał do obchodzonego dziś w diecezji rzymskiej Dnia Budowy Nowych Kościołów na peryferiach Wiecznego Miasta. W ostatnich latach 54 wspólnoty mogły cieszyć się nową świątynią, ale co najmniej 20 innych nadal na nie oczekuje. W tym właśnie celu organizowane są co roku w Watykanie dobroczynne koncerty bożonarodzeniowe z udziałem gwiazd muzyki współczesnej. W tym roku taki koncert odbędzie się 18 grudnia. Papież zachęcił wiernych do hojności, aby wszyscy mogli cieszyć się miejscem wzrastania w życiu chrześcijańskim.
Pozdrawiam pielgrzymów z Polski, Zakopanego, parafii świętej rodziny i świętego krzyża z kapłanami oraz zarząd księżówki. Dziękuję wam za choinki. Pozdrawiam rektorów, profesorów i studentów wraz z biskupem Markiem Jędraszewskim, biskupa Nytrza Kazimierza z Lordami Kozanina z Kanady, pielgrzymkę parafii księży obratu oraz wszystkich obecnych na placu świętego Piotra i tych, którzy się z nami łączą poprzez radio i telewizję. Szczęśliwych świąt Bożego Narodzenia.
Biskup Kazimierz Nycz, przyjechałem razem z prezydentem i władzami miasta Koszalina które chcą wręczyć papieżowi obywatelstwo honorowe, ale są również problemy, z którymi pewnie władze miasta mogą przyjechać i powinny przyjeżdżać, prosząc o błogosławieństwo, modlitwę. To jest teren, jeśli chodzi o wioski, bardzo biedny, dotknięty transformacją najbardziej w Polsce, ponieważ popadały wszystkie miejsca ich pracy, to znaczy PGR-y. Ci ludzie są po prostu pozbawieni pracy w niektórych powiatach, w wioskach bezrobocie przekracza 40%. Więc to jest problem, żeby oni zdołali wykształcić swoje dzieci, żeby zdołali zdobyć środki na to, co najważniejsze, żeby to młode pokolenie, broń Boże, nie odziedziczyło tej biedy, która nie jest jakby z ich winy.
Proboszcz parafii Najświętszej Rodziny w Zakopanem, ksiądz Stanisław Olżówka, razem z księżmi i z parafianami przyjechaliśmy do Ojca Świętego, żeby złożyć mu życzenia świąteczne. Jak co roku przyjeżdżamy, przywozimy takie drzewko maleńkie, żeby także mu przypominało Polskę.
Jestem współpracownikiem relatora w kongregacji dla sprawy beatyfikacyjnej Sługi Bożego księdza Roberta Spiskę, kapłana wrocławskiego, pochodzącego z XIX wieku, z czasów pruskich, niemieckich. Bardzo interesujące to, że mama była Niemką, ojciec był Czechem, a my jako Polacy dzisiaj prowadzimy sprawę beatyfikacyjną. Jest on założycielem sióstr jadwiżanek, które pochodzą ze Śląska. Założył je w 1859 roku i właśnie to zgromadzenie podjęło starania o jego proces beatyfikacyjny. Oddawał się szczególnie opiece, trosce o dzieci, właśnie dzieci, których symbolem jest to Dzieciątko Jezus.
Inteligencja jako dar i zadanie. Pod takim hasłem rozpoczęło się w Rzymie Sympozjum Europejskiej Młodzieży Akademickiej. 150 osób z 20 krajów rozważa przesłanie Jana Pawła II na 20. Światowy Dzień Młodzieży oraz encyklikę Fides et Ratio. Spotkanie zorganizowało duszpasterstwo akademickie diecezji rzymskiej. Zwieńczy je msza święta z papieżem, sprawowana 14 grudnia w Bazylice Watykańskiej. Studenci modlić się będą w obecności ikony Matki Bożej Stolicy Mądrości. Pielgrzymowała ona dotychczas po środowiskach uniwersyteckich Anglii. W czasie Eucharystii papież przekaże ikonę delegacji z Polski, mówi biskup Marek Jędraszewski.
Przybyłem dziś tutaj na plac świętego Piotra razem z profesorami, rektorami, z prezesem Polskiej Akademii Nauk Oddziału w Poznaniu, studentami oczywiście, a więc z przedstawicielami całej społeczności akademickiej, w wyjątkowych okolicznościach i okazji, jaką jest to, iż już pojutrze, 14 grudnia, Ojciec Święty podczas mszy świętej wieczorem w Bazylice Świętego Piotra przekaże naszej delegacji obraz Matki Bożej Sedes Sapientiae. To obraz, który Ojciec Święty podarował środowiskom akademickim z okazji wielkiego jubileuszu w roku 2000. Ten obraz przewędrował już kawał świata. Jego wędrówka zaczęła się od Aten, gdzie miało miejsce pierwsze spotkanie chrześcijaństwa ze światem ówczesnej nauki w Atenach na Areopagol podczas słynnej mowy świętego Pawła. Potem obraz był już w Moskwie, w Hiszpanii, w kraju najbardziej wysuniętym na zachód Europy, w Ameryce Łacińskiej. Wczoraj wieczorem w Bazylice Świętej Praksedy koło Santa Maria Maggiore obraz ten znowu znalazł się oficjalnie w Rzymie, przywiozła go delegacja Wielkiej Brytanii, dokładnie Walii, gdzie w ostatnich miesiącach przebywał. We wtorek otrzyma go delegacja polska, dokładnie z Poznania, jako że w nocy ze środy na czwartek, z 15 na 16 grudnia będzie uroczyste powitanie tego obrazu w katedrze poznańskiej, a to dlatego, że właśnie w naszym mieście w Poznaniu przed laty, jak historycy oceniają, zaczęły się dzieje polskiego szkolnictwa. Razem z biskupem Jordanem w 1968 roku musieli przybyć ludzie wykształceni i na pewno założyli pierwszą w Polsce szkołę, ucząc pisania, czytania tej sztuki, oczywiście w języku łacińskim. I tak zaczęły się dzieje polskiego szkolnictwa i życia akademickiego. I ten obraz będzie wędrował przez całą polską ziemię, począwszy właśnie od nocy 15 grudnia, przez cały rok. Za rok ten obraz znowu przekażemy tutaj w Rzymie kolejnemu krajowi, nawet nie wiem jakiemu, ale będzie to dalszy ciąg tej wielkiej peregrinacji Matki Bożej Sedes Sapientiae, Stolicy Mądrości, która nam pokazuje jedno, mianowicie, że samo przekazywanie wiedzy, jak to się czyni w większości uniwersytetów i wyższych szkół, nie tylko w Polsce, nie wystarcza. Czy wraz z tym musi iść formacja i zdobywanie prawdziwej mądrości, która będzie polegała wpierw na właściwym stosowaniu pytań dotyczących sensu ludzkiego życia i naszego przeznaczenia, a dalej szukania odpowiedzi. Tej odpowiedzi, którą najbardziej piękny, wspaniały i wierny sposób dawała swemu synowi Matka Najświętsza. I dlatego jest właśnie Stolicą Mądrości. Ona będzie tą orędowniczką właśnie dla nas dla naszego środowiska akademickiego w Polsce przez cały rok. Mam nadzieję, że ten okres będzie dla całego środowiska akademickiego Polski rokiem prawdziwie błogosławionym.
Profesor Jan Węglarz, prezes oddziału Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu. Jest to wielkie wydarzenie, jest ono i dla nas duchowo bardzo ważne. Matka Boska, Stolica Mądrości, jest z natury rzeczy patronką wszystkich ludzi, którzy zajmują się nauką, którzy starają się być nie tylko ludźmi uczonymi, ale mądrymi. Jest to również przejaw integracji naszego środowiska naukowego, które składa się z przedstawicieli nie tylko uczelni, ale również placówek jednostek Polskiej Akademii Nauk, które ja mam akurat zaszczyt reprezentować, mimo że jestem pracownikiem Politechniki Poznańskiej.
Tadeusz Rychlewski, rektor Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu. To dzisiejsze wydarzenie, właściwie już wcześniejszy okres przygotowań, mam nadzieję, zaowocuje w środowisku akademickim większą może i troską, powagą o zdobywanie wiedzy. I poza tym myślę, że będzie takim elementem, który przyczyni się również do zintegrowania całego środowiska akademickiego, całej Wielkopolski i później całej Polski. Pod tym hasłem Matka Boska, Stolica Mądrości będziemy dalej starali się pracować.
Kino, wehikuł ludzkich tęsknot.
Na ławeczce stojącej pod wysokim, zszarzałym ze starości murem, dwóch mężczyzn prowadzi ponurą rozmowę. Starszy uskarża się na duchy, które najpierw oddzieliły go od najbliższych, a następnie pozbawiły rodzinnego domu. Bynajmniej nie żartuje, a z jego lekko obłąkanych oczu bije przestrach zmieszany ze smutkiem i rezygnacją. Młodszy słucha ze zrozumieniem, lecz zaraz dodaje, że od przygód z duchami są rzeczy stokroć straszniejsze, czego dowodem jest historia, jaka wydarzyła się w jego rodzinnym miasteczku.
Od tej mrocznej i głęboko niepokojącej sceny rozpoczyna się słynny gabinet doktora Caligari, który uznawany jest dzisiaj za jedno z czołowych osiągnięć ekspresjonizmu niemieckiego. Jego reżyser Robert Wien wprowadza widza nie w wiernie zrekonstruowany realny świat, lecz w rzeczywistość fantazyjną, zawieszoną gdzieś pomiędzy jawą a koszmarnym snem.
Oto znajdujemy się w małym miasteczku, w którym niby wszystko jest znane, a jednak obce i niesamowite. Ten efekt obcości i niesamowitości zostaje osiągnięty dzięki temu, że cały film zrealizowano w atelier pośród dekoracji, które nawet przez chwilę nie próbują udawać, że nie są dekoracjami. Na ekranie pojawiają się wąskie uliczki, charakterystyczne dla średniowiecznej zabudowy, ale widziane jakby w malignie. Ściany domów nie trzymają pionu, pochylają się i załamują pod najróżniejszymi kątami. Okna przyjmują najrozmaitsze zgeometryzowane kształty, lecz wśród nich nie znajdziemy żadnego prostokąta czy okręgu.
Precyzyjnie wykonana malarska scenografia sprawia, że znane przedmioty przybierają nieoczekiwany wygląd, potwornieją i zaczynają jakby żyć własnym życiem. Zdają się być niebezpieczne i wrogie bohaterom. Typowe zaś dla filmów niemych napisy zostają umieszczone na tle niespokojnych plam, które dodatkowo podkreślają grozę wykorzystanego liternictwa.
Gabinet doktora Caligari.
W tak zarysowanej scenerii pojawia się doktor Caligari, starzec o demonicznej twarzy, z rozwichrzonymi siwymi włosami sięgającymi ramion. Na dorocznym jarmarku prezentuje on dziw natury, jakim jest Cezar, młody mężczyzna pogrążony od lat w śpiączce. Jednak somnambulik budzi się niekiedy na wezwanie doktora, a wówczas, jak twierdzi Caligari, wieszczy przyszłość.
Szanowni Państwo, Somnambulik Cezar odpowie Państwu na wszystkie pytania. Cezar zna wszelkie tajemnice, wie o przeszłości i widzi przyszłość. Przekonają się Państwo sami. Proszę podejść i zapytać. Jak długo będę żył? Do świtu.
Podczas gdy jarmark trwa w najlepsze, miasteczkiem wstrząsa wiadomość o dwóch morderstwach. Jako pierwszy zostaje zasztyletowany urzędnik miejski, który niegdyś opryskliwie potraktował Kaligariego. Kolejną ofiarą jest widz z jego pokazu, któremu Cezar przepowiedział, że nie dożyje świtu.
Szczęśliwy zbieg okoliczności, związany z próbą trzeciego zabójstwa, prowadzi do zdemaskowania doktora. Kaligari, jak się okazuje, jest znanym psychiatrą, którego ogarnęła obsesja zapanowania nad ludzkim umysłem, a Cezar, wykonujący w hipnotycznym transie jego polecenia, to rezultat tego zbrodniczego eksperymentu.
Całkowicie podporządkowując somnambulika swojej woli, kazał mu wykonywać swoje awanturnicze plany. Dzięki wiernie skopiowanej na wzór Cezara kukle, która leżała w skrzyni na miejscu nieobecnego Cezara, umiał doktor Kaligari rozwiać wszelkie podejrzenia co do winy somnambulika.
Wbrew pozorom przedstawiona historia nie ma charakteru czysto rozrywkowego. W zamierzeniu autorów scenariusza powstałego zaraz po zakończeniu I wojny światowej, owa opowieść pomyślana została raczej jako metafora współczesnego świata. Świata, który prowadzą do zguby ludzie rządni władzy. Tak jak pośród jarmarcznego zgiełku Kaligari przeprowadzał swój zbrodniczy eksperyment mający zapewnić mu panowanie nad umysłami niektórych, by steroryzować wszystkich, tak pośród codziennego życia liczni wyrobnicy pracują po cichu nad tym, by nabrawszy siły, pchnąć do zguby całe narody.
Intencje scenariusza były doskonale czytelne dla producentów, którzy postanowili złagodzić jego wywrotową wymowę. Dlatego też za ich sprawą w ostatnich scenach filmu dowiadujemy się, że rozmawiający ze sobą na samym początku mężczyźni są pacjentami szpitala psychiatrycznego. Postacie z opowieści to ich współpensjonariusze, a Kaligari to po prostu znienawidzony dyrektor zakładu. A zatem nie ma się czego obawiać, bo cała ukazana historia jest jedynie wymysłem chorej wyobraźni, próbują powiedzieć nam producenci. Próbują, bo w gruncie rzeczy wprowadzone zmiany stawiają problem jeszcze ostrzej i każą postawić pytanie, czy już tylko w wizjach obłąkanych można uwolnić się od obłędu świata?
Nareszcie zrozumiałem, na czym polega jego obłęd. On uważa mnie za owego mistycznego doktora Kaligari, a więc znam już sposób na jego uleczenie.
Cykl audycji dla Radia Watykańskiego Kino – wehikuł ludzkich tęsknot przygotowuje Jan Pniewski, a realizuje werbista ojciec Andrzej Danilewicz.
Tu rozgłośnia Radia Watykańskiego. Na tym kończymy nasz niedzielny program. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Laudetur Jezus Chrystus.